Podczas naszej katechezy będziemy rozważali prawdę o sądzie ostatecznym. Dlatego prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś oświecał nasze serce i umysły, aby ten moment sądu ostatecznego, który przecież przeżyjemy, by nie wzbudzał w nas grozy, ale by był dla nas stałym zaproszeniem do nawrócenia, abyśmy byli gotowi, abyśmy chcieli stanąć przed Panem w rzeczywistej świętości życia. Przyjdź, Duchu Święty, dodaj nam sił, dodaj nam tego wszystkiego, czego potrzebujemy, aby jeszcze bardziej ukochać Chrystusa. Dodaj nam mocy i wiary, abyśmy z tą wiarą szli przez nasze życie i byli gotowi na ostateczne spotkanie z Panem. O to Cię prosimy. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Drodzy, prawda o sądzie ostatecznym, którą mamy zawartą w katechizmie Kościoła katolickiego, jest dla nas momentem czy wydarzeniem, który będzie udziałem każdego z nas. Bo jak mówią Dzieje Apostolskie, ta rzeczywistość dokona się przy zmartwychwstaniu wszystkich zmarłych, sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. I to zmartwychwstanie poprzedzi właśnie sąd ostateczny. Jak czytamy u Jana, świętego Jana, będzie to godzina, o której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. To wówczas sam Chrystus przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim. Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozów. Owce postawi po prawej, a kozły po swej lewej stronie. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Tak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. A zatem zobaczmy, w obliczu Chrystusa każdy z nas stanie z tym wszystkim, co za życia czynił. Staniemy przed Chrystusem, który jest prawdą, który zaświadcza o prawdzie. To według przed Nim zostanie ujawniona cała nasza prawda o naszej relacji do Boga. Prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem. I właśnie moment sądu Bożego, sądu ostatecznego, będzie tym ujawnieniem tego wszystkiego, co czyniliśmy dobrego i to, czego zaniedbaliśmy, zaniechaliśmy w naszych uczynkach ziemskich. I łącznie, oczywiście, z wszystkimi konsekwencjami tych wyborów. Dlatego, że nasze czyny popełnione tu na ziemi, dobre i złe, będą miały swoje konsekwencje właśnie podczas sądu Bożego, kiedy staniemy wobec Chrystusa, który jest prawdą. Bo przecież wszelkie zło, które uczynili niegodziwi, a pisze to święty Augustyn, zostało zanotowane, a oni tego nie wiedzą. W tym dniu, w którym Bóg nasz przybędzie, powie do tych, którzy są po lewicy: najmniejszych i potrzebujących umieściłem dla was na ziemi. Ja jako głowa, powie, zasiadłem na niebiosach po prawicy Ojca, ale moje członki trudziły się na ziemi, moje członki cierpiały na ziemi niedostatek. Gdybyście dawali moim członkom, doszłoby to do głowy. Wiedzcie, że gdy moich najmniejszych i potrzebujących umieściłem dla was na ziemi, ustanowiłem ich waszymi posłańcami, których wasze uczynki zaniosą do mojego skarbca. Nic nie złożyliście w ich ręce i dlatego u mnie nic nie posiadacie. To jest istotnie ważna sprawa, ważna sytuacja. I stajemy wobec tego, który jest nieustannie dla nas prawdą. Ten sąd Boży może w nas budzić oczywiście różnego rodzaju lęki. Lęki przed Bożym sądem, przed Bożą sprawiedliwością. Może właśnie sąd Boży nie budzi w nas nadziei, ale powoduje strach i lęk, który wręcz paraliżuje. Lęk, który odbiera nam tą nadzieję życia wiecznego, bo człowiek lęka się sądu Bożego. I może właśnie to jest ten lęk, przez który człowiek niejako oddala od siebie wizję śmierci, bo tam musi najpierw nastąpić, aby mógł nastąpić sąd pierwszy, później sąd ostateczny i tego, co nastąpi po śmierci, tego, co będzie później. Oczywiście to pojęcie sądu Bożego i tego lęku przed sądem Bożym, ono wówczas ma miejsce, kiedy my pojmujemy sąd Boży na sposób ludzki, na sposób tego, co czynimy, na sposób tego, jak nam się wydaje po ludzku. Niejako porównujemy Boży sąd do rzeczywistości tylko i wyłącznie ziemskiej, tej tutaj, jaką my doświadczamy. Przenosimy niejako obraz sądu ludzkiego na Pana Boga. stawiamy bardzo blisko te dwie rzeczywistości. Ale musimy pamiętać o tym, że nasze ludzkie sądy często są niesprawiedliwe, że ludzkie sądy nie mają w sobie zawsze sprawiedliwości Bożej. I to jest prawda znana każdemu z nas. Bo na pewno niejednokrotnie w naszym życiu spotkaliśmy się z decyzjami, które budziły w nas sprzeciw. Sądy są takie, jacy są ludzie, czyli w swojej istocie posiadają pierwiastek omylności. Dlatego, że człowiek jest istotą omylną. Nie posiadamy daru nieomylności. I oczywiście społeczeństwa dążą do tego, aby wypracowywać doskonałe prawo i doskonałe sądy oraz sprawiedliwy sposób wymierzania sprawiedliwości. Ale mimo wszystko w tym całym, w całej rzeczywistości pozostaje ta wielka niedoskonałość. Tutaj ciągle ważny jest aspekt ludzki. I pewnie od czasu do czasu zauważamy, że nawet ci, którzy mają stać na straży sprawiedliwości, niejako sami sprzeniewierzają się tej misji czynienia sprawiedliwości, a więc sami stają się niesprawiedliwymi. I teraz właśnie z tego przeniesienia obrazu sądu ludzkiego na sąd Boży mogą w nas budzić się lęki. Czy zatem tak miałby wyglądać Boży sąd, sąd naszego życia? I istotnie, i jeszcze możemy powiedzieć, że istnieje jeszcze jeden powód, przez który człowiek dokonuje zafałszowania całego obrazu Bożego, Bożego sądu, a tym samym całej Bożej sprawiedliwości. Pisze o tym Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi, i w której czytamy, że świat, w którym istnieje taka miara niesprawiedliwości, cierpienia niewinnych i cynizmu władzy, nie może być dziełem dobrego Boga. Bóg, który byłby odpowiedzialny za taki świat, nie byłby Bogiem sprawiedliwym, a tym bardziej Bogiem dobrym. W imię moralności trzeba takiego Boga zakwestionować. Skoro nie ma Boga, który stwarza sprawiedliwość, wydaje się, że człowiek sam jest teraz powołany do tego, aby ustanowił sprawiedliwość. Jeżeli można zrozumieć protest przeciwko Bogu wobec cierpienia na tym świecie, to jednak teza, że ludzkość może i powinna zrobić to, czego żaden Bóg nie robi ani nie jest w stanie zrobić, jest zarozumiała i w istocie rzeczy nieprawdziwa. Nie jest przypadkiem, że z takiego założenia wynikały największe okrucieństwa i niesprawiedliwości, bo opierały się na wewnętrznej fałszywości tej tezy. Świat, który sam musi sobie stworzyć własną sprawiedliwość, jest światem bez nadziei. Więc zobaczmy, świat, który pragnie niejako sam wziąć wszystko w swoje ręce, bez nadziei Boga, który jest jedynym sprawiedliwym, jest światem bez nadziei, który traci nadzieję. I to jest ten istotny element, który może w nas budzić lęk i może fałszować w nas pojęcie sądu Bożego. Czym zatem jest sąd Boży, skoro już jakby intuicyjnie rozumiemy, że z pewnością różni się od naszego pojmowania sprawiedliwości? Przecież nieustannie pozostają w nas słowa samego Jezusa: czuwajcie, czuwajcie, bo nie znacie dnia, nie znacie godziny, kiedy Pan wasz przyjdzie. Zobaczmy, ta gotowość oczekiwania jest sama z siebie czynnikiem przemiany. W dzisiejszej sytuacji dla ludzkości jedynym ratunkiem może być tylko i wyłącznie sam Bóg. Obecnie, zobaczmy, czujemy się bardzo niepewnie. Kryzysy, jakie nas dosięgają, są efektem tej ciągłej, szybkiej i lekkiej próby wzbogacenia się, a więc bezmyślnego zabezpieczenia tylko chwili obecnej, tylko tego, co teraz. I zobaczmy, że współczesny człowiek nie jest kompletnie człowiekiem czuwającym. Często, niestety, nawet i wierzący próbują imitować tylko tę postawę, ale w rzeczywistości myślą o tym tylko i wyłącznie co dziś, jakby zatracając perspektywę życia wiecznego. Natomiast świat, w którym budzi się gotowość oczekiwania, oczekiwania na spełnienie się tajemnic Bożych, oczekiwania na spotkanie z Bogiem, jest światem różnym od tego świata pozbawionego tej gotowości. Jednak zobaczmy, i ta gotowość, o której mówimy, jest różna w odniesieniu do tego, czego my oczekujemy. Bo może człowiek zwracać się w stronę pustki i jej oczekuje, a zatem kompletnie obce jest mu myślenie o spotkaniu z Bogiem. Drugie oczekiwanie to wypatrywanie tego, którego rozpoznajemy w jego znakach. Tego, który staje się naszą jedyną nadzieją i jedyną sprawiedliwością. I zatem w tym momencie możemy powiedzieć, że ta wiara w nadejście sądu nie jest dla nas chrześcijan, dla katolików, nie jest teorią, która powinna właśnie nas prowadzić do przemiany życia. Nie jest to tylko teoria, ale jest to droga. Bo teorie mają to do siebie często, że pozostają tylko i wyłącznie na papierze. Natomiast dla nas to jest droga. To nas prowadzi do pełnej przemiany życia. I właśnie nie może nas wzbudzać ten paraliżujący lęk przed sądem i odrzuceniem. Ale jest to dobrze rozumiana bojaźń Boża. Bo bojaźń Boża rzeczywiście pochodzi z Ducha Świętego. Ona nas ukierunkowuje, ukształtowuje do tego, który jest pełen miłosierdzia, pełen sprawiedliwości, do tego, który jest Bogiem. Natomiast strach i lęk jest niedoskonały przed Bogiem. Strach. Najlepszy sposób musimy właśnie dzięki bojaźni Bożej, dzięki temu naszemu ukierunkowaniu się na sąd Boży, musimy tutaj na ziemi, każdy z nas musi dobrze wykorzystać ten czas, który pozostał nam na ziemi. I zatem zobaczmy, prawda o sądzie ostatecznym, ona nas wzywa do nawrócenia. Bo przecież, jak czytamy w liście do Koryntian, Bóg daje jeszcze ludziom czas pomyślny, czas zbawienia. Czas tutaj, na ziemi, jest czasem, na którym mamy wybierać Boga. Chcemy wybierać dobro, a odrzucać zło. We wczorajszej Ewangelii słyszeliśmy, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Nawrócenie, czyli metanoia, przemiana serca, myślenia, ukochanie Boga, ono nas ma prowadzić do spotkania z Bogiem. Nawrócenie naszego życia ma nam służyć po to, abyśmy wykorzystali ten czas tu na ziemi, aby stanąć przed Bogiem podczas sądu Bożego. I to, co ważne, to, co czytamy w Ewangelii, to, co sam Chrystus mówił, że Chrystus nikomu nie przyniósł potępienia, dlatego że On, Chrystus Pan, Mesjasz, Zbawiciel, jest samym zbawieniem. Sam Chrystus jest dobrą nowiną. Kto staje przy Nim, staje w kręgu zbawienia. A więc kto idzie z Bogiem, wówczas z Chrystusem, wówczas przed Nim otwarte są podwoje zbawienia. Wówczas On wchodzi w tą relację zbawienia, że Bóg zbawia człowieka. Dlatego Jego sąd jest owym stanięciem przy Chrystusie i opowiedzeniem się za Nim, za Bogiem, za Chrystusem. Kiedy staniemy w obliczu sądu Bożego, staniemy w rzeczywistości niczym nieprzepełnionej, nieprzesłonionej. Staniemy w prawdzie. Staniemy tacy, jacy jesteśmy. Skończy się zatem, jak pisał Józef Ratzinger, jeszcze nie Benedykt XVI, w takiej pięknej książce eschatologia, śmierć i życie wieczne, skończy się cała maskarada, cała fikcja i wszelkie pozory. Dlatego, że ten sąd będzie, Boży sąd, sąd ostateczny będzie polegał na zrzuceniu tych wszystkich masek, jakie za życia przybieraliśmy, a więc tych wszystkich postaw, które, w którym naszym życiu kierowaliśmy się. Dlatego właśnie perspektywa Sądu Bożego winna oddziaływać na całe nasze życie. Ona powinna stanowić kryterium, według którego chcemy kształtować naszą całą doczesną rzeczywistość, jako wyzwanie dla naszych sumień, ale równocześnie Sąd Boży jest nadzieją pokładaną przecież w sprawiedliwości Boga, która jest zupełnie inna od tej sprawiedliwości ludzkiej. I wiara w Boga, sprawiedliwego sędziego, jest wiarą w Tego, który nas nigdy nie zawiedzie. Bo sąd, którego oczekujemy, będzie na wskroś inny niż wszelkie sądy ludzkie. Oznacza ono wypełnienie się obietnic 8 błogosławieństw. Prawda i dobro zajmą wreszcie swoje miejsce i ostatecznie miłość zatriumfuje. I w takiej perspektywie należy myśleć o możliwej karze, bo tylko ten, kto odwraca oczy od dobra i od prawdy, kto nie szuka miłości Boga, może bać się sądu Bożego. Może ten sąd paraliżować go. Oczywiście my to czynimy, to rozróżnienie odnośnie bojaźni Bożej, która dla nas jest zachęceniem, abyśmy stawali nieustannie w prawdzie. I możemy oczywiście zapytać, po której stronie sądu przyjdzie nam stanąć. I według tego, kiedyś pisał Hans Urs von Balthasar, według tego, jak siebie znamy, to najprawdopodobniej po obu stronach. Bo wiele w nas, w naszych własnych oczach, a przede wszystkim w obliczu sędziego, jawi się jako godne potępienia. Powinno iść w ogień. Ale w łaskawości sędziego pokładamy nadzieję, iż nie wszystko w nas okaże się godne odrzucenia, gdyż nie przez całe nasze życie od dzieciństwa mówiliśmy tylko nie wobec miłości. Możemy więc żywić nadzieję na łaskę sędziego, bo czyżby on na darmo miał umrzeć za nas na krzyżu? Sąd Boży jest nadzieją, zarówno dlatego, że jest sprawiedliwością, i dlatego, że jest łaską. Gdyby był tylko łaską, także wszystko, co ziemskie, byłoby bez znaczenia. Bóg byłby nam winien odpowiedzieć na pytanie o sprawiedliwość, decydujące dla nas pytanie wobec historii i samego Boga. Gdyby był tylko sprawiedliwością, byłby ostatecznie dla wszystkich jedynie przyczyną lęku. Wcielenie Boga w Chrystusie tak bardzo połączyło sprawiedliwość i łaskę, że sprawiedliwość jest ustanowiona ze stanowczością. Wszyscy oczekujemy naszego zbawienia z bojaźnią i drżeniem, jak czytamy w liście do Filipian. Niemniej jednak łaska pozwala nam wszystkim mieć nadzieję i ufnie zmierzać ku sędziemu, którego znamy jako naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Tak pisał papież Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi. Dlatego, kiedy nastąpi ten chwalebny moment powrotu Chrystusa, który dzień zna jedynie Ojciec i godzina sądu, tylko On decyduje, Bóg, o Jego nadejściu. Wówczas Chrystus wypowie to ostateczne słowo o całej historii naszego życia. Poznamy ostatecznie znaczenie całego dzieła stworzenia i ekonomii zbawienia oraz zrozumiemy prawdziwe drogi, którymi Jego opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. A zatem zobaczmy, Chrystus objawi się jako jedyny sędzia sprawiedliwy. Będzie ten wielki triumf Boga nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez Jego stworzenia i ukaże się też miłość, która jest silniejsza od śmierci. A zatem podsumowując naszą katechezę, prawda o sądzie ostatecznym wzywa nas do nawrócenia, podczas gdy Bóg daje nam jeszcze ów czas pomyślny, czas zbawienia. Ta bojaźń Boża, święta bojaźń Boża, ona pobudza nas do nawrócenia. Abyśmy się każdy z nas angażował na rzecz sprawiedliwości Królestwa Bożego. To jest ta błogosławiona nadzieja powrotu Pana, który przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli.